Witam Państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Korwin-Piotrowski. Moim gościem jest pan Marek Weiss, znakomity reżyser i także powieściopisarz, wielki humanista.
Dzień dobry.
Będziemy dziś w Raptularzu e-teatru rozmawiać o Krzysztofie Pendereckim w kontekście jego oper wyreżyserowanych przez pana. To kawał życia w pana twórczości artystycznej i na pewno jedna z największych osobowości, jaką pan w życiu poznał.
Zdecydowanie tak. I jako twórca, to jest oczywiste, i jako człowiek, co nie każdy o tym wie, bo to warto było poznać go bliżej i przeprowadzić z nim szereg rozmów, takich już nie o operze konkretnie, o których zresztą nie lubił opowiadać. To ciekawe, że on specjalnie się nie angażował w te rozmowy, reżyser, kompozytor. Ale o życiu i o świecie, i o ludziach mówił naprawdę pięknie.
Pan wyreżyserował kilka oper Krzysztofa Pendereckiego. Diabły z Ludę. To opera bardzo ważna w jego twórczości, ale też, myślę, dała panu asumpt do innego myślenia także o religii.
Zdecydowanie tak. To był akurat okres, kiedy z tą religią się rozmijałem, a było to dosyć bolesne, bo religia była kiedyś ważna w moim życiu.
W świetnej książce, którą pan napisał, niedawno została wydana przez PWM, Biały Wieloryb, polecam państwu tę lekturę, pisze pan między innymi o procesie swojej laicyzacji i o tym, że właśnie ten moment w pana życiu, jeden z przełomowych, był ważny, bo pozwolił panu na inne spojrzenie na księdza Grandiera, na tę postać z opery Diabły z Ludem Pendereckiego. Proszę powiedzieć, jak powstawało to przedstawienie, tym bardziej, że pan dwa razy reżyserował Diabły.
Tak, i to za każdym razem inaczej. To właśnie ten okres łódzkiej realizacji
w Teatrze Wielkim.
W Teatrze Wielkim w Łodzi był tym okresem myślenia o religii w sposób taki ortodoksyjnym.
Przypomnijmy, to był rok 1990.
Tak. I potem, jak jeszcze realizowałem taki spektakl tutaj w Teatrze Komedia, którego zostałem dyrektorem i przekształciłem go w Północne Centrum Sztuki, też robiłem taką pierwszą swoją premierę tam, Opętanie, i to było dokładnie według scenariusza Diabłów z Ludem, ale jeszcze bardziej ortodoksyjnie, religijnie do tego podchodziłem, i ten ksiądz był taką ciekawą postacią, którą można by było przedstawić tak jak to zrobił Kawalerowicz, ale można by było o nim opowiedzieć, broniąc go z całych sił i doprowadzając do takiego utożsamiania się wierzących i myślących ludzi z nim, kiedy dokonywano egzekucji, kiedy palono go na stosie. I ta scena palenia na stosie już w poznańskiej realizacji już była doprowadzona do takiego skrajnego myślenia o czystości intencji tego księdza.
To jest...
I ciekawe, że właśnie tutaj wracamy do Krzysztofa, który z całą pewnością nie był ortodoksyjnym katolikiem. Był człowiekiem wierzącym, ale w specyficzny taki sposób, jak wielki humanista, jak agnostyk, jak ktoś, kto przeczytał wszystko na ten temat, co trzeba przeczytać, i wiedział, czego można się trzymać, a czego nie powinno się trzymać. Mówił o tym, co nazywamy Bogiem, w bardzo ciekawy sposób, spacerując wśród tych swoich drzew
w Lusławicach
w Arboretum. I mówił, że Toso bardziej widzi tego Boga w tych drzewach niż w muzyce. To mnie bardzo zaciekawiło, bo się mówiło, że muzyka jest takim dowodem na istnienie Boga. On tak nie myślał.
Jako ale Pismo Święte towarzyszyło mu przez życie.
Zawsze.
Przecież tyle
jako
dzieł
książka, tak.
Natomiast jest inspirowanych
tak,
Biblią.
Tak, no, tak. To jest oczywiste, że nasza... Nasz związek z Pismem Świętym i z wiarą i katolicką i też ze Starym Testamentem w kulturze jest czymś zasadniczym. No bez tego ta kultura by w ogóle nie istniała. Trudno by było znaleźć rzeczy, które się do tego nie odnoszą. Ale co innego jest odnosić się do tradycji, kultury i do myślenia o tym, jaki jest Bóg, gdzie On jest, jak On istnieje, czy istnieje. To wszystko jest związane też z Biblią, ale niekoniecznie jest powtarzaniem jej różnych stereotypowych wskazań. I to u niego, to bardzo u niego ceniłem i też był jednym z tych ludzi, którzy mnie wyprowadzili na szersze wody takiego myślenia humanistycznego o jednej z dziedzin naszego życia duchowego, jaką może być religia.
I teraz pan wspomniał o tej niebywałej historii związanej z wielką procesją z inkwizytorem. Oczywiście prasa, media rozchwytywały ten temat, bo to było dla ludzi fascynujące, szokujące. Przecież nawet wspomina pan w książce swojej, że pojawiali się ludzie z miasta. Po prostu przychodzili specjalnie, żeby zobaczyć te procesje i palenie na stosie. Ale to, co pan stworzył, było tak wstrząsające, że... Jak inaczej pokazać tragedię, jaką ludzie tak naprawdę innym ludziom wyrządzają krzywdę? Przecież i w czasie wojen, i tyle jest różnych sytuacji potwornych i mówi się o Bogu i o diable, ile w ludziach jest diabelskości, prawda? I o tym jest też przecież właśnie ta opera.
Tak, to było niesamowite, że... Tam się zbierali ludzie, bo to się wzięło stąd, że w Poznaniu płonął ostatni stos w Europie. To ciekawe, że właśnie w Poznaniu spalili jakiegoś rzeźnika czy piekarza, oskarżając go o kontrszachty z diabłem. I to był najpóźniej odnotowany stos tego typu. Ale stąd to mnie zainspirowało do tego, żeby jednak wyprowadzić te egzekucje z teatru i zrobić to przed operą na tym wielkim skwerku tam z fontanną, gdzie po pewnym czasie zaczęli zbierać się ludzie, jak już były diabły z ludem w repertuarze, to ludzie się zbierali tam, był rodzaj pikniku, no siedzieli na kocach z kanapkami i czekali na tę egzekucję, która tam była atrakcją taką pozaoperową już. I mnie zaczepił tam kiedyś taki menel. Proszę pana, o której palą księdza? I to było niesamowite przeżycie, ale też było niesamowite to, że nam się tak udało zrobić ten cały finał,
tak,
że Mechliński, który grał księdza, był niesiony ze sceny na takich noszach, na takim krzesełku tego skazańca, w takiej czapce, w tym stroju, takie auto da fe było plastycznie zrobione przez Pawła Dobrzyckiego. I myśmy go podmieniali na schodach, kiedy nikt tego nie widział, to było na zakręcie schodów, zamieniało się ta ekipa z Mechlińskim, uciekała w bok, a wychodziła ekipa z kukłą, która była bardzo starannie zrobiona i jak szła pierwsza ta grupa z tymi noszami, z tą lektyką, to nikt nie widział, że to już nie jest Mechliński, tylko wszyscy szli z tyłu za nim, ten cała procesja szła z tyłu i byli absolutnie przekonani ludzie, że to jego stawiają tam na stosie, wysoko, na skwerku, na stosie zbudowanym specjalnie dla niego. I w pewnym momencie, jak to podpalali i on się tam zaczął palić, to było naprawdę straszne.
I jeszcze krzyczał, Boże, czemuś mnie opuścił.
Boże, czemuś mnie opuścił. I znaczy to już było nagrane,
no tak, ale
nagranie Mychalskiego. Wrażenie było straszne. I Krzysztof, który był, oglądał to na próbie generalnej, kiedy no, on miał taki piękny zwyczaj, że nie chodził na próby w ogóle, tylko przychodził na generalną, żeby zobaczyć, co nawyprawiał z jego dziełem reżyser.
Wymodził,
tak. I on stał koło mnie na balkonie, bo myśmy to oglądali z balkonu teatru. I jak ci ludzie podpalili ten stos, to on mnie złapał za rękę, ścisnął mnie za rękę i powiedział: o matko.
Albo nawet o Boże, no tak. Tak, bo to Krzysztof Penderecki jako młody chłopak widział w Dębicy, jak na szubienicach zawieśli ludzie i zamordowano ich na rynku w Dębicy. Zawisnęli skazańcy, Polacy Polaków zamordowali, prawda? No bo to było to rozliczenie komunistyczne z AK. I jak on to zobaczył, śmierć ludzi, no to myślę, że to zostało w nim do końca życia.
To zostaje, tak.
Więc coś takiego, co pan stworzył, było tak porażające, że ludzie mogli sobie wyobrazić tak naprawdę, czym jest mordowanie człowieka i to jeszcze na oczach tłumu gawiedzi, bo przecież gawiedź uwielbia, zawsze tak było, prawda, w historii, że organizowano igrzyska. Natomiast jeszcze była bardzo ważna scena w tym przedstawieniu, monolog księdza i moment, kiedy on wkłada palec do świecy.
Tak.
I to jest jakby symboliczna już zapowiedź jego spalenia na stosie, prawda? I on aż krzyczał, wył z bólu, jak mu się jakby palił ten palec.
Się palił rzeczywiście. On miał taką, Mychliński miał taką nakładkę na palcu. I ta nakładka się paliła i on potem szybko wybiegał w kulisy, żeby mu to zgasili, żeby to nie poparzyło go. Ale wrażenie było niesamowite, bo to wyglądało naprawdę, jakby ten palec się zaczął palić.
I znowu mamy temat związany z chrześcijaństwem, prawda? Z kulturą chrześcijańską, z Biblią. I Raj utracony, premiera w 1993 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. Kolejne podejście do twórczości Krzysztofa Pendereckiego, bardzo ważne dla pana.
Bardzo ważne, to po pierwsze to była no jak gdyby premiera dzieła, które nie było znane w Polsce, bo to jednak porywanie się na ten tytuł nie było częste w świecie i w Polsce też wciąż. A szkoda, dlatego że to jest dzieło niezwykle teatralne, stawiające ogromne wyzwanie przed realizatorami i bardzo dla publiczności chyba ciekawe wciąż.
Ale trudne, prawda? Bo jak już
bardzo
słyszy
trudne
się
muzycznie
i pisze i czyta o tym, że to jest sacra reprezentacjone. Zresztą Krzysztof Penderecki też panu powiedział
zwrócił
to przed premierą,
uwagę,
zwrócił
tak.
uwagę, jak pan miał już pewne wielkie wizje, prawda, operowe, że to jednak nie jest opera, prawda? I może to sprawia, że reżyserzy obawiają się, czy z tego da się wyciągnąć coś takiego, no przepraszam, ale opera musi być atrakcyjna też, prawda, dla widza. I panu się to udało. A to nawiązanie do średniowiecznego dramatu liturgicznego jest tutaj zupełnie naturalne. Chór jest komentatorem, ale to jest też nawiązanie do starożytnej Grecji, prawda, do tej tradycji teatru greckiego. Więc tu jest dużo kontekstów. No i kontekst biblijny, niesłychanie ważny, mamy piekło, niebo.
No tak, i to trzeba pokazać na scenie, dlatego że rzecz się dzieje albo w niebie, albo w piekle. A potem już to wygnanie z raju też ma niesamowitą oprawę muzyczną, bo to jest ten finał, jest bardzo potężny i to nie wystarczy pokazać archanioła, który wypędza rodziców pierwszych z raju, tylko trzeba pokazać, co się tam dzieje takiego, że, no, że ta muzyka aż tak jest bogata. I to się udało chyba dzięki Teatrowi Wielkiemu, to znaczy tam są niesamowite rzeczywiście możliwości inscenizacyjne wciąż na tej największej scenie na świecie, gdzie można przecież szereg dekoracji poprzesuwać i tak połączyć bez uszczerbku dla widza, że będzie czekał na zmianę dekoracji, że to robi rzeczywiście wrażenie. I teraz ten finał, gdzie Archanioł wypędza Adama i Ewę, a w tle najeżdżała olbrzymia obrotówka, gdzie działy się różne takie apokaliptyczne sceny, w jakimś sensie nawiązujące do różnych wydarzeń wojennych poprzednich. To akurat było w czasie chyba tragedii w Serbii, w Bośni, w czasie tej wojny na Bałkanach i tam działy się straszne rzeczy. I z tego jakieś sceny myśmy tam poukładali ze statystami, ale ja mogłem sobie pozwolić na to i tylko dlatego, że miałem do dyspozycji tę scenę, nie tak jak dzisiaj jest, że na dwie próby dostaje się scenę, tylko ja tam mogłem przez 2 tygodnie na tej obrotówce pracować tak jak kiedyś Felsenstein u siebie, że po prostu można było to ćwiczyć i ćwiczyć, tak, i ćwiczyć, aż to miało jakąś doskonałą formę.
I to było tylko przecież kilkanaście minut albo aż, tak, ale finał.
Ale ta obrotówka, która się obraca cały czas, olbrzymia obrotówka przecież, z wielką górą zbudowaną na niej i z taką wieżą Babel niby, którą Andrzej Majewski dobudował do tej scenografii, to jednak trzeba w tym ruchu wypełnić precyzyjnie, kto kiedy wchodzi na tę obrotówkę, jaka grupa schodzi, co się pokazuje, w którym momencie, jak ta obrotówka się kręci, najeżdżając na widownię. To wszystko musiało trwać. I gdyby nie to, że byłem wtedy ważniakiem w Teatrze Wielkim i mogłem sobie pozwolić na różne rzeczy, to by się nie udało. To
ale też możliwe. Zapadnie tam były poruszane i wózki jeździły i to było niesłychanie trudne i wręcz niebezpieczne, prawda? Ale miał pan świetną inspicjentkę, tak, która czuwała nad wszystkim.
No inspicjentkę i też trzeba przyznać, że miałem 2 solistów, którzy wytrzymali. To tam była jedna scena bardzo trudna i niebezpieczna, kiedy szatan z piekła postanowił się przedostać do nieba, żeby tam coś przeprowadzić swoją intrygę i myśmy zrobili takie wielkie koło, takie typu Leonardo da Vinci, że ten szatan w tym kole był jakoś zamknięty i to koło jechało do góry, do końca na całą wysokość sceny, robiło obrót, że on do góry nogami się kręcił, zjeżdżał na dół, odpinał się i zaczynał śpiewać. Jeden z solistów odmówił i zrezygnował z roli, jak to zobaczył.
Ale tu ważne jest podkreślenie, że w Miltona wcielił się Jan Peszek.
Tak.
I to było strzałem w dziesiątkę, można powiedzieć. Tak, bo to jest charyzmatyczny aktor i w ogóle ten moment, jak on siedzi na wózku inwalidzkim, jak się jakby wciela w Boga, prawda? Tak. Nieprawdopodobne.
Tak, no trzeba było w tym niebie jednak, bo tam się Bóg odzywa, tak? No oczywiście łatwo jest zrobić światło jakieś i głos i tyle, no ale jeśli ten Bóg się pojawia, no to jak on wygląda?
Ale nie był starcem z brodą.
Nie był starcem z brodą. Najpierw go charakteryzowali na Miltona tak, jak to na portrecie on wyglądał i że dokładnie, że trzeba było odwzorować tę twarz. On się ucharakteryzował, przykleili mi taką wąsy i brodę i wszystko. I on mnie wezwał do garderoby i mówi, czy jesteś pewny, że Bozia Muszkieter? I rzeczywiście ustaliliśmy, że trzeba to wszystko zdjąć. Trzymał gołębicę jako Ducha Świętego, trzymał w ręku tego gołębia. Potem żeśmy szukali na stropie, bo on leciał do góry i gdzieś tam się dekował w tych otchłaniach nad sceną. No i jeszcze był Syn Boży, który go wiózł na wózku. Jakoś to było ryzykowne, to było wszystko na krawędzi, ale to często w teatrze tak jest. Pan powiedział o efektach. Myślę, że w teatrze czasami efekt, jakiś wstrząsający efekt, silny bardzo bodziec, taki symboliczny, jakaś metafora, która musi mieć no, swoją plastykę, swoją wiarygodność taką obrazową, jest warta ryzyka.
Na pewno. Nawet jeżeli czasem wzbudza kontrowersje, przynajmniej jest głośna. Zresztą to przedstawienie bardzo się podobało publiczności. Jeszcze ważna była scena z upadłymi aniołami, z ich spiskiem. I ona się w panu skojarzyła z masonerią, tak? Wtedy.
Nawet nie chodziło
nie tak
o masonerię.
To raczej był rodzaj, jakiś kontekst jakby
raczej to był rodzaj takiego zgromadzenia bankierów, no tego, co prosty człowiek, którym byłem wtedy też, prosty człowiek sobie wyobraża, kto rządzi światem, nie? I to często mają takie poczucie, że rządzą światem, tak. Nie wiem, kartele, jakieś złowrogie stowarzyszenia, jacyś finansiści, którzy tych maluczkich obdzierają ze skóry. I to zgromadzenie tych diabłów tak zostało zrobione. Dzisiaj się tego wstydzę.
A to nie chodzi o wstyd, ale na pewno pan, jakby pan po latach zrobił inaczej.
Inaczej.
Jako to anarchistów, jako terrorystów,
raczej,
tak jak w ślepym torze
jako
Mejera, tak jak teraz
wyreżyserował
pan
raczej,
operę.
Że to są ludzie, którzy dążą do destrukcji. To są ludzie, którzy chcą zburzyć świat.
Tak.
To są ludzie zbuntowani przeciwko systemowi, przeciwko porządkowi. Natomiast na pewno grupa finansistów i giełdziarzy na pewno raczej tego porządku broni z całej siły.
Już niedługo będziemy musieli kończyć nasze spotkanie, ale na pewno trzeba porozmawiać o Czarnej Masce. No to przedstawienie, które wywołało ogromne emocje wśród publiczności i krytyki. Było też zaprezentowane gościnnie w Teatrze Wielkim w Warszawie. Spektakl zrealizowany przez pana jako dyrektora Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Ale tu w Warszawie no to były owacje na stojąco. Przedstawienie ogromnie się podobało. I oczywiście finał był poruszający niebywale. Ale może zacznijmy od tego, dlaczego Czarna Maska? Bo to trudna opera strasznie.
Bardzo mi zależało, żeby w Operze Bałtyckiej zrealizować no, dalej jakieś dzieło Krzysztofa, którego uważam za kompozytora, którego trzeba realizować cały czas w polskim teatrze, bo to oczywiście jest pewien kłopot, że to jest napisane po niemiecku.
Ale nie tylko ten kłopot, bo wie pan, też orkiestra,
no
nie
tak,
jedna, prawda?
To już
prawda?
W ogóle,
chóry,
to już nie mówię. To jest najtrudniejsze
kilku
dzieło.
Dyrygentów
to jest jego najtrudniejsze
być.
Dzieło do realizacji muzycznej.
Tak.
I jeżeli chodzi o solistów, i jeżeli chodzi o cały aparat wykonawczy.
16 solistów.
Ale też zależało mi na tym, żeby to jednak zrealizować po polsku, że to jest, jestem zawsze za tym, żeby opery wykonywać w oryginale, ale to, że akurat nasz największy geniusz kompozytorski napisał najważniejsze swoje dzieło, najdoskonalsze swoje dzieło w języku obcym, no gdzieś mnie cały czas to kłuło i namawiałem Krzysztofa, żeby jednak spróbować to libretto Libery, bo on przetłumaczył Czarną Maskę. Ale Krzysztof nie był z tego tłumaczenia zadowolony, że to idzie pod prąd muzyki czasami, że to jest jeszcze niedopracowane i że jednak w oryginale. No i to wykonanie tego po niemiecku trochę utrudniło odbiór, tak myślałem, że to będzie utrudniało odbiór. Utrudniło odbiór w Gdańsku na pewno, gdzie to nie było, gdzie jest zawsze duża część widowni, która język niemiecki traktuje jako rodzaj, nie wiem, prowokacji czy wyzwania wobec nich. Natomiast w Warszawie to było przyjęte no tak jak trzeba i to wydaje mi się był wielki sukces Krzysztofa też, który tam ze wzruszeniem przyszedł na scenę do nas i jakoś był chyba szczęśliwy wtedy, że tak to wyszło. Tym bardziej, że miałem nadzwyczajnych solistów. Czarna Maska jest bardzo trudna. to, co zrobił Peryt w Poznaniu, było świetnym spektaklem. Ja pamiętam ten spektakl zrobiony przez Dondaeskiego jako dyrygenta, ale to było dosyć wersja prosta w stosunku do tego, co myśmy zrobili.
Ja też pamiętam to przedstawienie, tak.
To było dosyć estetyczne, świetnie zagrane. Tam była Ewa Werka, doskonała, świętej pamięci, jako Benigna. No ale moim zdaniem tutaj Kasia Hołysz w tej roli i pozostali soliści.
Sylwester Kostecki,
Gierlach i Piotrek Nowacki. To wszystko naprawdę było, Karolina Sikora, to było nadzwyczajne wykonanie aktorskie tego wszystkiego, co było trudne do zaśpiewania i co zostało zrealizowane na proscenium tuż przed widownią, bo ta orkiestra była z tyłu, żeby te, to jeden z tych moich czasami realizacji, gdzie wydaje mi się, że jednak ludzie, którzy śpiewają, powinni być tu blisko nas, a ta orkiestra może gdzieś tam im towarzyszyć jako tło, a nie jako coś, co w kanale blokuje większość dźwięków, które oni wydobywają z siebie z wielkim trudem. Także to rzeczywiście dzieło jest, które powinno być realizowane. Cieszę się, że teraz Waldemar Dąbrowski zaprosił do realizacji Davida Pountneya, wybitnego bardzo reżysera brytyjskiego, i on to pokaże, Czarną Maskę, chyba w przyszłym sezonie, jeśli dobrze się orientuję. Tak. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale bo to na pewno inny spektakl.
Tak. Wróćmy do pana inscenizacji, ponieważ dla pana to jest trochę takie pożegnanie ze starą Europą też, prawda? Ten spektakl. I to było trudne, bo to było też pożegnanie z teatrem, z operą bałtycką. Pan nawet się wypowiadał, że nie wie pan, czy jeszcze pan będzie reżyserować opery. Na szczęście zrealizował pan wielkie dzieło niedawno w Operze Narodowej, Ślepy Tor Meyera, więc nie powiedział pan ostatniego słowa w operze, na pewno. Wróćmy do tej Czarnej Maski, ponieważ to jest niesłychanie palący temat i właśnie często jest tak, że ludzie mówią, aktualność gubi sztukę wielką. Pan się nie boi czasami takich spostrzeżeń, że warto w wielką sztukę wstawić coś, czym pan też żyje, prawda? I Izadora Weiss stworzyła układ choreograficzny finału z islamskimi terrorystami, bo wtedy ten temat był na czasie, można powiedzieć, palący. Codziennie słyszeliśmy o tym, co się dzieje, prawda? Baliśmy się, że niedługo ta nasza Europa wręcz może przestać istnieć, czy ten stary świat.
Dokładnie tak, żeśmy myśleli, i to, bo to jest spektakl, który był zrobiony przed pandemią covidową. W związku z tym temat zarazy, która nam grozi i która wykończy nas wszystkich, był dosyć taki anachroniczny. No, nikt się tego nie bał i nikt o tym nie myślał. Natomiast myśleliśmy o tym, że tą zarazą będzie właśnie islam, który zgładzi Europę, rozwali tą cywilizację chrześcijańską, i tak jak Welbeck opisał to w swojej genialnej książce Uległość, że my powoli zamienimy się w innych ludzi, inną cywilizację. I to było przerażające.
Przerażające było to, jak właśnie widzieliśmy, bo też oglądałem spektakl, jak islamscy terroryści wpadają, prawda, i jakby chcieli zamordować, po prostu poucinać
głowy modlącym się
chrześcijanom. Prawda?
Tak jak to robili. No, widzimy to dzisiaj. Przecież to dzisiaj jest wciąż aktualne. Teraz to się jakoś tak łączy, że i pandemia nas nauczyła, że zaraza jest wciąż aktualna i groźna, i wcale nie znaczy, że unikniemy zagłady z tej strony, od strony wirusów, ale też nie unikniemy zagłady ze strony wygłodzonych ludzi z południa, gdzie cała Afryka i cała islamska populacja azjatycka, no jednak chce do tej Europy wtargnąć, bo tam się nie da już żyć. To jest też straszne, że za chwilę tam nie będzie można już wytrzymać przy zmianach klimatycznych. I nas to nieubłaganie czeka. My musimy tu wymyślić jakiś na to sposób. Europa wiele razy stawała przed takim, no, przed takim przerażającym faktem, że być może to za chwilę się wszystko skończy. I za każdym razem znajdowała sposób na to, czy siły na to, żeby temu się przeciwstawić, żeby to jakoś elastycznie się do tego ustawić tak, żeby nie zostać zniszczoną. Wierzę w to. Ja bardzo wierzę, że Europa sobie poradzi z tymi wszystkimi zagrożeniami. Głównie Europa. Już nawet nie wierzę w Stany Zjednoczone, gdzie tam wydaje się, że ten koniec cywilizacji jest bliższy niż tu, bo Europa ma jakąś zbiorową mądrość różnych narodów, różnych myślicieli, bardzo wielu ludzi, którzy są naprawdę doskonali, jeśli chodzi o takie myślenie humanistyczne i wiarę w to, że człowiek sobie poradzi. Krzysztof należał do nich właśnie, był jednym z tych ludzi, którzy wierzyli mimo lęku, mimo przerażenia, mimo zagrożeń, o jakich pisał swoje dzieła, wierzył, że to się uda jakoś przekształcić w dobrą stronę, że dobro zawsze zwycięży. To coś było w nim takiego, w nim samym. Że on w to wierzył.
Spektakl ten, o którym mówiliśmy, Czarna Maska, wyreżyserował pan w 2016 roku. Minęło parę lat i rzeczywiście to, o czym rozmawiamy, było niedawno faktem. Przeżyliśmy właściwie tragiczne dla świata dwa lata z pandemią. I kiedy się mówi o aktualności dzieł Krzysztofa Pendereckiego, nie tylko o aktualności, ale o wartości artystycznej i o tym, że one powinny być ciągle prezentowane, mówimy teraz o operach, to myślę, że mamy odpowiedź, bo pan pokazuje tym, co pan zrobił w teatrze, jak pan reżyserował opery Krzysztofa Pendereckiego, zawsze można powiedzieć, dawał pan z siebie wszystko jako nie tylko wybitny reżyser i powieściopisarz, ale też po prostu jako humanista, jako człowiek patrzący na świat z takiej szerszej perspektywy. I to w dziełach Pendereckiego chyba pana ciągle porusza i publiczność.
Dodam jeszcze to, że dzieła Pendereckiego, jak mało które, są możliwe do szeregu reinterpretacji. Że to jest trochę tak jak z Szekspirem, że można na różne sposoby króla Lira przedstawiać i rozumieć go jako pozytywnego, negatywnego bohatera, dającego nadzieję, czy nie, Hamleta i tak dalej. Wszystkie dzieła Szekspira, te wielkie dzieła Szekspira nadają się do niesamowicie wszechstronnej interpretacji w zależności od tego, kto to robi i w jakim czasie historycznym. Dokładnie tak jest z tymi operami Krzysztofa, że one mogą być cały czas interpretowane na nowo. Wyobrażam sobie Diabły z Ludeą dzisiaj zrobione w kontekście tego, co my wiemy o kłopotach Kościoła i religii, o kłopotach kleru jako formacji, w ogóle jako grupie społecznej. To zrobić dzisiaj, to by było wyzwanie rzeczywiście. Króla Ubu, gdyby zrobić dzisiaj jeszcze raz i z tym, co wiemy o tyranii, o manipulacji dyktatorów, Raj Utracony, no nadzwyczajnie. Wszystkie te dzieła są do zinterpretowania dzisiaj.
A była taka sytuacja, że jak Penderecki obejrzał Raj Utracony na próbie generalnej, zwrócił panu uwagę na kardynała.
Tak,
który
tak.
mu przypominał
Przeraził
chyba
się.
Prymasa.
Prymasa Glemba, tak. Bo rzeczywiście Nikodem był tak podobny w tym swoim kardynalskim kostiumie, że Krzysztof się przeraził. Powiedział, słuchaj, tylko nie to, to jest niemożliwe. On tu przyjdzie i będzie na premierze, niemożliwe. No i pamiętam, że się uparłem. Krzysztof nie był zachwycony.
Ale nie zmienił pan.
Nie zmieniłem tego, ale też najważniejsze w tej naszej współpracy było to, że on tego nie zmienił. Bo przecież on mógłby sobie pozwolić na to, żeby z dyrekcją
załatwić. To była taka spontaniczna reakcja.
Tak.
A później jednak docenił artystę i nie chciał tutaj wkraczać.
Być może później docenił, że to podobieństwo nie jest aż takie niemądre, jak się wydawało na pierwszy rzut oka.
Ale w porównaniu z innymi twórcami, z którymi pan miał kontakt, z kompozytorami, to rzeczywiście Krzysztof Penderecki dawał panu wręcz nieograniczoną
niesamowite
swobodę.
To było, naprawdę. To ktoś, kto przecież latami pisze swoje dzieło i dla kogo każda nuta jest ważna, każdy takt coś znaczy, kojarzy się z jakimś okresem w jego życiu. No wszystko przecież ten człowiek z tym dziełem obcuje bardzo długo. I teraz wyobraża sobie, jak to będzie na scenie wyglądało. I potem cierpi, za każdym razem cierpi, bo to nie jest tak, jak on by chciał. No to co Verdi miał, dlaczego Verdi odszedł od opery, w pewnym momencie powiedział, nigdy więcej, dosyć tych głupot na scenie. Dlatego, że opery się nie da zrobić tak, jakby to naprawdę powinno wyglądać. Tak jak to jest zapisane w muzyce przez wielkiego kompozytora, to się nie da przełożyć na scenę coraz trudniej jest dzisiaj, bo coraz mniej jest czasu, coraz mniej poważnie traktujemy teatr w ogóle w dzisiejszych czasach. Może filmy pozwolą nam jakoś to zwalczyć, tę różnicę straszliwą pomiędzy realizacjami teatralnymi a dziełem. Ale to, że on nie chciał oglądać prób i nie chciał nawet tych końcowych prób z orkiestrą śledzić, czy dobrze oni grają, tak jak wszyscy kompozytorzy, z którymi ja pracowałem, a pracowałem z wieloma żywymi kompozytorami, którzy siedzieli z partyturą na kolanach na próbie i kontrolowali każdą frazę. To jest bardzo trudne w realizacji, dla reżysera to jest upiorny kłopot. Natomiast on przychodził na generalną i po generalnej bardzo powściągliwie tam mówił, że okej, albo nie, albo to wolałby to troszkę inaczej. Ale na szczęście jakoś większość jego ocen, jego wypowiedzi była pozytywna, także mogłem wierzyć, że to ma sens, taka praca.
Tak. Szanowni Państwo, nie ma z nami Krzysztofa Pendereckiego. Teraz obchodziłby 90. urodziny, nie napisze już żadnej opery, a był jeden z najwybitniejszych kompozytorów świata i tu warto podkreślić także kompozytorów operowych, bo to specyficzna dziedzina sztuki, niesłychanie ważna i trudna i my będziemy bronić opery do końca świata, tak jak pan w swojej książce też pisze. Proszę Państwa, naszym gościem w Raptularzu e-teatru był wybitny reżyser, pisarz, humanista Marek Weiss. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.